Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie. Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Ekscelencjo, najdostojniejszy księży arcybiskupie, metropolito gdański, czcigodny ojcze, dostojni kapłani, siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego, drodzy diakoni i klerycy, umiłowani słuchacze Radia Maryja oraz telewidzowie telewizji Trwam, umiłowani siostry i bracia zgromadzeni w tej pięknej świątyni, Matce Kościołów Archidiecezji Gdańskiej. Słowa antyfony, które usłyszeliśmy przed chwilą, wprowadzają nas w tę jakże podniosłą liturgię mszy Wieczerzy Pańskiej, otwierającą święte Triduum Paschalne. Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dzisiaj celebrację świętych dni tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Przywołujemy dzisiaj wydarzenia, jakie miały miejsce w Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. To tam bezpośrednio rozpoczyna się godzina Jezusa, misterium Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. To tam Jezus ustanawia sakrament Eucharystii i kapłaństwa, tak nierozerwalnie ze sobą złączone. Bo przecież nie ma kapłaństwa bez Eucharystii i Eucharystii bez kapłaństwa. Parafrazując słowa księdza Twardowskiego, przed wielkim darem kapłaństwa w proch dzisiaj padamy i przed nim z pokorą klękamy. Dzisiaj rano prezbiterium archidiecezji gdańskiej, licznie zgromadzone wokół swojego pasterza, ojca diecezji, księdza arcybiskupa metropolity, dziękowało za ten wielki dar, jaki Bóg złożył w kruchych ludzkich rękach. Jego ekscelencja powiedział w homilii, że kapłaństwo rodzi się z miłości i do miłości. Jest to miłość do Boga, miłość do człowieka i miłość do ojczyzny. Miłość, która niekiedy oznacza walkę. Walkę dla Chrystusa i o Chrystusa. W naszych sercach, rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszej ojczyźnie. Mury tej świątyni pamiętają jeszcze te tłumy zgromadzone podczas uroczystego ingresu księdza arcybiskupa. A oto już niedługo, bo 22 kwietnia, będziemy dziękować Bogu za 10 lat obecności księdza arcybiskupa metropolity w Gdańsku. 10 lat świętej walki dla Chrystusa, za którą dzisiaj, patrząc na święte kapłaństwo Chrystusa, również dziękujemy. Każdy z nas spotkał w swoim życiu wielu kapłanów, pewnie świętych kapłanów. I dzisiaj warto Bogu za nich wszystkich podziękować, za tych, których sam Bóg postawił na naszej drodze, za naszych katechetów, szafarzy świętych sakramentów, za tych, którzy być może przyprowadzili nas na nowo do Chrystusa. W roku jubileuszowym, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, podziękujmy również Bogu za przykłady gorliwej służby, miłości do Kościoła i Ojczyzny, jaki dają nam święci kapłani, nasi wielcy rodacy, święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy błogosławieni męczennicy okresu II wojny światowej. Jesteśmy dumni i cieszymy się, że z inicjatywy księdza arcybiskupa metropolity główna kaplica naszego seminarium ma za swoich patronów świętych męczenników obozów w Stutthofie i Dachau, księdza Mariana Góreckiego, księdza Bronisława Komorowskiego, księdza Franciszka Rogaczewskiego i księdza komandora podporucznika Władysława Miegonia. Dziękujemy Bogu za ich święte życie, za wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń kapłanów, za ich miłość do ojczyzny i niezłomność w głoszeniu Ewangelii. Wielki Czwartek, jak słyszeliśmy, to także dzień ustanowienia Eucharystii. A czas męki Jezusa wpisał się nierozerwalnie w obchody żydowskiego święta Paschy. Święta, które w historii Izraela nabrało bardzo szczególnego wymiaru i nowej religijnej treści wraz z wyjściem Izraelitów z Egiptu. W święto Paschy Bóg uchronił bowiem naród wybrany od śmierci i wyprowadził ich z niewoli. Izraelici mieli spożyć baranka, jego krwią pomazać odrzwia swoich domostw, aby uzyskać ocalenie od ostatniej plagi egipskiej, śmierci pierworodnych. Takie słowa czytamy w Księdze Wyjścia. Tej nocy, czyli w noc spożycia wieczerzy paschalnej, przejdę przez Egipt i zabiję wszystko pierworodne z ziemi egipskiej. Krew baranka będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Tak więc krew baranka paschalnego ocaliła Izraelitów od śmierci i stała się początkiem ich wyzwolenia z niewoli Faraona. Hebrajskie słowo Pesach, czyli Pascha, oznacza dosłownie przejście. Jest to przejście Boga, który ocalił Izraelitów przed śmiercią. Owo przejście posiada także charakter symboliczny, bo przez wydarzenia tamtej nocy dokonało się jeszcze inne przejście. Z niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze smutku do radości, z groźby śmierci do pełnego życia. Na pamiątkę tego zbawczego wydarzenia corocznie obchodzono święto Paschy ku czci Pana, spożywając uroczyście wieczerze o specjalnym porządku potraw i modlitw. Taką też ucztę paschalną spożył Jezus ze swoimi uczniami. Uczynił On jednak tę wieczerzę niezwykłą wieczerzą. Nadał jej zupełnie nowy sens. W miejsce starotestamentowych ofiar ze zwierząt Jezus ofiarował samego siebie za grzechy całego świata, za nasze grzechy. Chleb uczynił swoim ciałem, a wino swoją krwią. Jak czytaliśmy w drugim czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Oto nowa Pascha. Oto Pascha Jezusa, radykalnie przemieniona poprzez pierwszą w dziejach ludzkości konsekrację. Jezus uczynił samego siebie nowym barankiem paschalnym. Podkreślił to dobitnie święty Jan Ewangelista, który napisał, że Jezus umierał na krzyżu dokładnie w godzinie, o której w świątyni zabijano baranki na Paschę. Tak, Jezus jest barankiem paschalnym, który zostanie zabity, abyśmy przez Jego krew zostali uwolnieni od śmierci i otrzymali życie wieczne. Jezus składa swoje ciało i krew w ofierze jako okup za nasze grzechy. jako okup, czyli zapłatę, którą my sami powinniśmy uiścić. Zbawcze dzieło Jezusa, baranka, bardzo trafnie określił Meliton Sardes, który w nieco ponad 100 lat po śmierci Jezusa napisał: to On, prowadzony na śmierć jak baranek i jak baranek zabity, wykupił nas z niewoli świata, jak z egipskiej ziemi, i wyrwał z mocy diabła, jak z rąk Faraona. Wywiódł nas z niewoli do wolności, z ciemności do światła, z ucisku do wiecznego królowania. Jezus uczynił jednak coś jeszcze więcej. Nie tylko umarł za nasze grzechy, czyniąc siebie barankiem, którego krew oczyszcza nas z grzechów. Jezus polecił czynić gest konsekracji apostołom i ich następcom. To czyńcie na moją pamiątkę, powiedział. Tak więc w każdej sprawowanej mszy świętej Jezus jest wśród nas obecny, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji. I chociaż nasze zmysły nas mylą i nadal widzimy jedynie chleb i wino, to jest to prawdziwy Jezus, ten sam, który umarł za nas na krzyżu. Dlatego Kościół od samych swoich początków sprawuje Eucharystię, wierząc, że Jezus Chrystus jest w niej prawdziwie obecny. Gdy więc przychodzimy na mszę świętą, to stajemy niejako na wzgórzu Golgoty. Stajemy wobec wiszącego na krzyżu Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który ofiarowuje się za nas. To poprzez Eucharystię uobecnia się i aktualizuje to, co się wtedy dokonało. Podobnie jak Izraelici, kiedy spożywali Paschę, niejako stawali się uczestnikiem tamtych wydarzeń, tak Eucharystia nie jest tylko jakimś sentymentalnym wspominaniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Eucharystia jest uobecnieniem tych wydarzeń. Tak jakbyśmy się przenosili do tamtej chwili sprzed 2000 lat. Czy jesteśmy jednak świadomi wielkości tego daru, jakim jest Eucharystia? Ilu ludzi wokół nas żyje bez Eucharystii i nie karmi się ciałem Chrystusa? A przecież mamy ten wielki dar na wyciągnięcie ręki. I tutaj możemy się uczyć od naszych wielkich narodowych bohaterów, którzy w czasach zniewolenia byli gotowi oddać życie, byleby tylko móc uczestniczyć we mszy świętej. Przywołani wcześniej błogosławieni męczennicy okresu II wojny światowej, ksiądz Marian Górecki i ksiądz Bronisław Komorowski, w Wielki Czwartek 21 marca 1940 roku potajemnie uczestniczyli we mszy świętej w obozie w Stutthofie. Nie bali się groźby śmierci, bo znali wartość chleba życia. Wierzyli w słowa Jezusa, że kto spożywa ten chleb, choćby i umarł, żyć będzie. Jakże prędko przekonali się o prawdziwości tych słów, gdy rankiem następnego dnia w Wielki Piątek zostali rozstrzelani, a przyjęta przez nich dzień wcześniej Komunia Święta stała się ich wiatykiem na męczeńską drogę ku życiu wiecznemu. Oby i w nas było choć trochę z tej gorliwości i nieugaszonego pragnienia uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej. Patrząc na ten przykład naszych świętych rodaków, trzeba nam nieustannie zabiegać o należyte miejsce Eucharystii i w naszym życiu osobistym, i w naszym życiu społecznym. Nie możemy dzisiaj zapomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, przywołanym przez dzisiejszą Ewangelię. Wydarzeniu, które miało miejsce również w Wieczerniku, o umyciu nóg uczniom. A umywanie nóg w świecie ówczesnym było posługą wykonywaną przez podwładnych, przez niewolników. To, co uczynił Jezus, nie było więc czynnością normalną, nie mieściło się w kanonach panujących zwyczajów. Także i tu ten gest nabiera szczególnie symbolicznego wyrazu. Jest dla nas pouczeniem o miłości, której szczególnym wyrazem ma być służba. Jezus zostawia nam tę czynność do naśladowania. Mamy nawzajem umywać sobie nogi, co znaczy, że pokorna miłość Jezusa domaga się naszej wzajemnej miłości. Miłości, która ma być służbą. Eucharystia więc i w tym kontekście jest nam dana z miłości i jednocześnie zadana jako wezwanie do miłości wzajemnej, do służby. Nie ma być tylko bierną postawą, bo Jezus daje nam przykład miłości czynnej, praktycznej, miłości pokornej, pełnej szacunku wobec drugiego człowieka. Takiej miłości trzeba nam się uczyć i wprowadzać w nasze codzienne życie. Eucharystia jako wezwanie do służby nie może więc kończyć się wraz z naszym wyjściem poza mury świątyni. To wezwanie ma przenikać całą naszą codzienność. Jest bowiem wezwaniem do międzyludzkiej solidarności, do niesienia brzemienia jeden drugiemu, do posiadania oczu i uszu otwartych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Nawet najprostsze gesty uczynione z miłością mogą być wielkim głoszeniem Ewangelii, dobrej nowiny. I znów możemy się tutaj uczyć od naszych gdańskich męczenników. Błogosławiony ksiądz Bronisław Komorowski wykonywał w Stutthofie najbardziej upokarzające prace na oczach całego obozu. Zapytany kiedyś przez współwięźniów o to, co wtedy odczuwał, odpowiedział: czułem się jak na ambonie na oczach więźniów i dbałem o to, żeby kazanie dobrze wypadło. Myślę, że to były moje najlepsze kazania. Obyśmy i my tak głosili Chrystusa, nie tylko słowem, ale i czynem, służąc sobie nawzajem. Amen.